Jeden dzień z życia.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Dziś jeden dzień z życia Krzysztofa Kaźmierczaka, dziennikarza Telewizji Polskiej, dziennikarza śledczego na koncie wiele śledztw kryminalnych, historycznych i takie jedno, najważniejsze, które ma wymiar osobisty. Dzień dobry, Krzysztofie.
Dzień dobry Państwu.
Będziemy mówili o 31 sierpnia 1992 roku. Wstajesz rano i w zasadzie oprócz tego, że to koniec wakacji, no to dzień jak co dzień. Nie wiesz, że to będzie jedna z najważniejszych dat w twoim życiu.
Tak, to był taki dzień, który właściwie no, nie byłby żadnym szczególnym i na pewno bym go nie pamiętał dzisiaj, gdyby nie to, co nastąpiło następnego dnia, w dniach kolejnych, to ten dzień by zupełnie był niezauważany.
1 września po raz ostatni w redakcji pojawił się Jarosław Zientara.
Nie pojawił się.
Czyli 31 sierpnia pojawił się.
31 sierpnia właśnie ostatni widzieliśmy raz. Się po raz ostatni, więc to dlatego miało takie duże, duże znaczenie.
Próbujesz sobie odtwarzać tamten dzień. Wracasz do niego pamięcią, jakąś sekwencję zdarzeń, przewijasz taki film?
Znaczy, ja z tego dnia pamiętam jedną rzecz. Wychodzę z budynku prasy, to obecnie jest budynek, gdzie mieści się Głos Wielkopolski wtedy. To jeszcze było kilka gazet w tamtym czasie, ulica Grunwaldzka 19. No, z tego dnia pamiętam schody w tym budynku. Schodząc, wychodząc po pracy, to było w godzinach popołudniowych. Dokładnie godziny nie pamiętam, ale no już jakimś popołudniem, takim raczej późniejszym, bo nie wychodziłem za wcześnie, dużo też pracowałem. Spotkałem Jarka Zientarę, który do budynku wchodził. No zdziwiło mnie to trochę, no bo właśnie to była taka godzina, gdy ludzie raczej kończyli, a on wchodził, no i miał taką no niewyraźną minę generalnie. No Jarka no trochę znałem i raczej go widziałem jako człowieka, no zwykle poważny był, natomiast no często śmiał się, żartował i tak dalej, no ja tam właśnie coś powiedziałem, a ja już to, coś tam, a co ty tutaj tam robisz, nie? A on właśnie no taki zmartwiony, zapytałem go co, on mówi, że źle się czuje trochę, że boli go żołądek, że będzie musiał iść do lekarza, no więc stanęliśmy, rozmawialiśmy, zapytałem go, co tam się dzieje. No i wtedy z jednej strony no właśnie dowiedziałem się o tym, że jest coś, co mu dolega. Odebrałem to, że to jest jakaś choroba związana ze stresem. Sam jako dziennikarz niejednokrotnie, no my pracujemy jako dziennikarze, szczególnie no, w różnych newsach, wydarzeniowych sprawach, no pod dużą presją czasu, no to tak się to nieraz odczuwa w żołądku, że ciśnie, prawda, że jest jakiś właśnie stres, no to się odczuwa go właśnie w organizmie, jest to taka reakcja somatyczna. No więc tak to odebrałem, nie? Że coś takiego, ale mówię, no jak tam, czy idzie do lekarza, czy coś, mówi, że tak, że pójdzie, a mówię, no jakbyś zachorował, to nie będzie miał się kto tobą zająć, no bo byłem przekonany, że Jarek sam mieszka, że jest sam. I już się zdziwiłem, bo powiedział mi, że oj, będzie miał się kto zająć. No i to były takie właśnie dwie drobne rzeczy, które potem, znaczy zarówno to spotkanie z Jarkiem, jak i te, dały mi do myślenia i nałożyły się na okoliczności, które nastąpiły później.
1 września Jarek wyszedł do pracy. Do pracy nie dotarł. Został uprowadzony. W konsekwencji zamordowany. Pytam o te detale, bo być może przy takim twoim podejściu też bardzo śledczym, bardzo takim sumiennym, próbujesz znaleźć jakiś moment, zachowanie, cokolwiek, co by sugerowało, że coś takiego może dzień później się wydarzyć.
Tak, no właśnie te detale, to spotkanie na tych schodach, krótka rozmowa, no kilka minut sobie może rozmawialiśmy, spowodowało to, że potem jego zniknięcie dało mi właśnie do myślenia. To potem, gdy już no, z czasem, gdy się dowiadywaliśmy, że no, Jarek musiał się czymś zajmować, że coś mu się stało i tak dalej, no to ten objawy tego stresu właśnie, że on był zdenerwowany, a dodam, że wracał do redakcji wtedy, żeby napisać relację z obchodów rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. 31 sierpnia to jest ten dzień i on po prostu wracał, także to nie był żaden jakiś element stresujący, prawda? No akurat prosta dziennikarsko sprawa, jednak on się czymś się stresował. To jest jedno. A drugie, dowiedziałem się, że Jarek, mimo że znaliśmy się trochę, nigdy mi nie powiedział, powiedział, że ma dziewczynę, że jest po prostu z kimś. Więc tutaj druga rzecz, że był tajemniczy i potrafił zachować w tajemnicy różne rzeczy.
Nawet przed kolegami.
No właśnie.
Spokoju jednego niemalże.
Więc to był, tak, tak, my razem pracowaliśmy. Więc to mi dało do myślenia po prostu, że ja tego Jarka nie do końca znałem. Że on po prostu raz, że ukrywał różne rzeczy i to był w tym konsekwentny.
Jarek zajmował się trudnymi tematami, zwłaszcza przekrętami gospodarczymi tego okresu transformacji ustrojowej. Czy on kiedykolwiek powiedział, że się czuje zagrożony, że są jakieś wydarzenia, ludzie, telefony, coś, co spędza mu sens powiek, co sprawia, że może na przykład mieć takie dolegliwości jak tego 31 sierpnia?
Nam w redakcji i swoim przyjaciołom, takim najbliższym, tym Piotrowi Taladze, nigdy nic takiego nie powiedział. Nie powiedział o tym, mimo że wiemy, potem już z relacji innych osób odtworzonych później, że mu grożono, że go pobito, że go napadnięto w mieszkaniu nawet, co nawet uczestnik tego zdarzenia, tego pobicia o tym opowiedział. Jarek tego nie powiedział. Nie powiedział o tym ani swojej właśnie dziewczynie, Beacie, ani swoim przyjaciołom najbliższym. Być może są osoby, którym powiedział, ale te, które mogły wiedzieć, jest pewne małżeństwo, jego kolega bliski ze studiów, który został funkcjonariuszem UOP-u wtedy, którego żona powiedziała, że Jarek mówił, że zajmuje się bardzo poważnym tematem, że rozmawiał o tym, natomiast no, ten kolega odmówił. Powiedział, że on nic nie wie na ten temat. Także mogły być jakieś osoby, którym Jarek to zdradził, natomiast w kręgu swoich najbliższych w redakcji nic takiego nie powiedział.
Pamiętasz wasze pierwsze spotkanie? Jak do tego doszło? Zapewne z tego, co wiem, to w różnych miejscach bywaliście, ale dopiero w redakcji się spotkaliście.
Tak, spotkaliśmy się w redakcji, natomiast nie pamiętam tego pierwszego spotkania. Jarek Ziętara wtedy pisał pracę magisterską i miał tak, jak przyszedł do Gazety Poznańskiej, on przyszedł tutaj no, ze sławą dziennikarza z dużymi dokonaniami. No, wcześniej pracował na etacie w tygodniku Wprost. Wtedy Wprost to była gazeta tygodnik topowy właśnie. Więc młody dziennikarz jeszcze nie skończył studiów, a on już miał ze sobą rok tam pracy na etacie w tygodniku Wprost, no dostał warunki takie doceniające jego pozycję, że może sobie no, z taką taryfą ulgową po prostu, że no, przychodził do redakcji, coś tam robił, natomiast generalnie pisał tą pracę magisterską, ją obronił w czerwcu.
Założył.
I on się czasem pojawiał i tak się no, widzieliśmy, no okej, tam cześć, coś i tak dalej. Jarek, no tak jakby, ja już teraz wiem, no, prowadził to swoje śledztwo, prowadził je poza godzinami pracy, równocześnie pisał magisterską i zbierał materiały do tej swojej publikacji, no, życia, prawda? Nic o tym nie mówiąc, bo wiedział o tym, że w Gazecie Poznańskiej nie opublikuje, bo były pewne korelacje, powiązania tych ludzi z, no, z niektórymi ludźmi, którzy byli współwłaścicielami Gazety Poznańskiej. Więc wiedział, że w Gazecie Poznańskiej tego nie opublikuje. Więc to było takie, no mówię, no nie zwracałem na niego uwagi, ale po tym właśnie, jak obronił tę magisterkę, miał trochę więcej luzu i ja wtedy dostałem zadanie organizowania wyjazdów reporterskich w teren. Wtedy to były czasy, złote czasy prasy. Gazety puchły, no, przybywało stron, prawda, przybywało reklam i no, trzeba było, że tak powiem, jak było coraz więcej reklam, no, trzeba było więcej treści dziennikarskich, więc było zapotrzebowanie na to. I dostałem taką propozycję, żebym organizował wyjazdy reporterskie w teren, w województwo. Wtedy jeszcze było więcej województw. Jeszcze to było przed zmianą podziału administracyjnego. No i dostawaliśmy samochód, służbowe Volvo, kierowca podjeżdżał pod nasze domy, pode mnie, Jarka, czy też innych dziennikarzy i sobie jechaliśmy w ten teren. No i Jarek był, to były takie wyjazdy, tak, mi powiedziano, Krzysztof, organizuj, pytaj kolegów, koleżanki i generalnie ludzie nie byli chętni, no bo kto tam chciał jechać na cały dzień gdzieś tam po jakichś gminach, po jakichś wioskach, bo my tam po prostu jeździliśmy szukać tematów, takich ciekawych, interesujących ludzi, takich, do których nie dochodziły informacje. To nie były czasy internetu. Wtedy trzeba było informacje, że tak powiem, wyciągnąć, zdobyć na miejscu. No i nie było chętnych do tego, bo to była taka praca, no, może nieambitna. Czasem bardzo ciekawe tematy można było znaleźć, ale była, no, obciążająca. I Jarek, o dziwo, był jednym z tych, który się zgłaszał, że on pojedzie chętnie. I w ten sposób mieliśmy okazję się poznać, bo byliśmy na kilku takich wspólnych wyjazdach całodniowych. No jest to okazja wtedy, no wiadomo, każdy tam swoje robi, gdzieś tam się rozstawaliśmy, ale się co chwila spotykaliśmy, spędzaliśmy dużo czasu w samochodzie, słuchaliśmy muzyki, on brał swoje kasety, ja brałem jakieś swoje, rozmawialiśmy sobie o różnych sprawach, naszej pasji, górach właśnie. No i to była okazja do poznania Jarka i zarazem potem w zderzeniu właśnie jak go porwano, jak on zniknął, właśnie się okazało, że on mówił różne rzeczy, ale tak naprawdę go nie znałem, prawda? Że potrafił konsekwentnie te rzeczy, które były przedmiotem tego jego śledztwa dziennikarskiego najważniejszego, ukrywać.
Możesz powiedzieć właśnie, jak bardzo go znałeś? Teraz mówisz, że go nie znałeś, ale jaki to był stopień znajomości?
Znaczy, to był kolegą redakcyjnym. Nic więcej nie powiem. Niektórzy mówią, że przyjaźnie. Nie, no. Ja...
Zwierzać ci się nie zwierzał.
Nie zwierzał. Znaczy, okazuje się, nie zwierzał się także przyjaciołom takim, no, o którym wszyscy wiedzieli, że to są jego przyjaciele.
Skryta osoba, ogólnie mówiąc.
Natomiast, no, nie weszliśmy w jakiś tam poziom relacji. Byliśmy na tych wyjazdach. Potem też się tak złożyło właśnie, że w te wakacje był remont redakcji, bo Feedback Press to się nazywało wtedy. Feedback był takim, no dał nazwisko do tego zakupu. On tam miał niewielkie udziały jako takie, natomiast on to firmował. Robiono całe zmiany, też włożono pieniądze w remont. No i nas czasowo przeniesiono do biura ogłoszeń, znaczy na ulicę Ratajczaka, 3 maja teraz. No i to też była taka okazja. Siedzieliśmy, tak jak my teraz tutaj rozmawiamy, bliżej nawet, biurko w biurko i tam spędzaliśmy też czas. Także były różne okazje, prawda, w których Jarek mógł coś powiedzieć, mógł coś wspomnieć, mógł coś. Tym bardziej, że ja wtedy robiłem mocne tematy. Generalnie takie właśnie kryminalne, aferowe. Jarek mniej takie realizował w Gazecie Poznańskiej. Czasem tak. Tak to mniej, głównie, bo miał działkę tam społeczno-polityczną. I Jarek nigdy nic ani słowem. Także...
Był szczelny, hermetyczny.
Tak. Był na to był szczelny. Wiedział, miał świadomość. I on w tym czasie, gdy to rozmawialiśmy, no to przechodził te właśnie koleje losu, że go pobito, prawda? Raz go pobito pod siedzibą Elektromisu, potem go napadnięto i pobito w mieszkaniu. Przechodził te rzeczy, jednocześnie nie dawał znać. Raz tam coś pamiętam, że jakąś miał rękę na jakimś tam blaku czy jakimś gips, coś mówił, że gdzieś się tego, a to było po pobiciu właśnie, nie? Także ukrywał to skrzętnie, wiedząc, że gdyby to powiedział, no to musiałby też powiedzieć, z czym to się wiąże.
Pamiętasz go jako dziennikarza. Wiem, że używał dyktafonu, to nie było wtedy takie częste i był raczej skrupulatnym człowiekiem.
Tak, on w ogóle był radiowcem, można powiedzieć tak. No, swoje początki dziennikarstwa, no to było dziennikarstwo studenckie, którym był bardzo zaangażowany do tego stopnia, że został szefem tego radia uniwersyteckiego i miał taki radiowy odruch, że nagrywał po prostu. On wszędzie chodził z dyktafonem, nawet jak jeździliśmy na te wyjazdy reporterskie, no to dla mnie to nie były tematy jakiejś takiej wagi, że trzeba było oddać tam słowo dokładnie, jak tam ktoś powiedział, jakiś człowiek, z którym rozmawialiśmy. Generalnie używałem dyktafonu, ale do dokumentowania na wszelki wypadek albo gdy jakaś wątpliwość, a on po prostu używał, nagrywał. Także miał dużo kaset, które potem zniknęły.
Tego 1 września też mieliście razem jechać w teren.
Tak. No i to jest, no właśnie, to jest dzień, w którym no ja już Jarka nie widziałem, prawda? Nikt nas nie widział i nawet tego dnia się nie zorientowaliśmy jeszcze, że coś się tam wielkiego wydarzyło, bo to nie były takie czasy, że musieliśmy się stawiać o określonej godzinie. To teraz jest większy w mediach ordung, tak mówiąc. Są różnego rodzaju zebrania, trzeba się tam opowiadać, ale miał zadania, realizowało się generalnie wtedy zadania, natomiast nie było takie konieczne i jego nieobecności tego 1 września nikt za bardzo nie zauważył. Ja też sobie pomyślałem po prostu wtedy, tak, mówił, że tutaj się skarży, miał iść do lekarza, bo mówił, że tak sobie pomyślałem, że poszedł do lekarza, pewnie da potem znać, że ma zwolnienie. Natomiast tego dnia mieliśmy jeszcze 3 dni wcześniej, zaraz, bo to był poniedziałek, był 31, pod koniec tygodnia, w piątek dokładnie, dowiedziałem się, że zaplanowany nasz wyjazd na wtorek, bo jeździliśmy właśnie, to tak przypadało wtedy na 1 września, że nie będzie samochodu. Powiedziano, Krzysztof, nie będzie samochodu, także wyjazd odwołany. Gdyby tego samochodu nie odwołano, w dziwnych okolicznościach, niewyjaśnionych tak naprawdę nigdy, bo zaczęto to wyjaśniać po latach, gdy już nie było zeszytu, w którym wpisywano, kto zadysponował, żeby ten samochód nam wziąć, prawda? no to gdyby nie odwołano nam tego samochodu, no to tego dnia by sam kierowca redakcyjny podjechał najpierw pod niego, czy tam najpierw po mnie.
Ja nie, pewnie byłem, nie byłoby tego porwania wtedy.
Nie byłoby tego dnia porwania, natomiast to porwanie, jak tego wiemy dnia. Już potem ze śledztwa, z procesów, ta data była bardzo ważna, ponieważ chodziło o to, żeby 1 września właśnie, gdy odbyła się inne przestępstwo wielkiej rangi, które no, przykryło sprawę Ziętary. Mianowicie napad, zabójstwo premiera Jaroszewicza i jego żony.
Jak bardzo ta sytuacja zmieniła twoje życie? Jak bardzo ta historia? Bo jeszcze pewnie parę dni pierwszych byłeś spokojny. Potem pewnie zaczęło do ciebie docierać, że to nie jest błaha sprawa. Potem pewnie, że nie będzie happy endu. No i ty też to trochę przejąłeś. Trochę wziąłeś też tematy, którymi się zajmował pewnie częściowo. Podobne, Jarek. I zacząłeś się zajmować sprawą Jarka Ziętary. Jesteś współzałożycielem społecznego komitetu, który tę sprawę badał od lat. Trochę taka misja życia się z tego zrobiła.
Znaczy, nie byłem jedynym, którzy się bardzo przejęli tym, co się stało. No, 2 września przyszła do redakcji jego dziewczyna, która wtedy się dowiedziałem właśnie, że mieszkała z nim. No ja nie byłem jedynym, który się tym przejęli. Od początku wyjaśnienie, co się stało z Jarkiem, zaangażowanych było wiele osób, bardzo wielu dziennikarzy i to dziennikarze tutaj poznańskich mediów, którzy interweniowali, robili wszystko, co możliwe, spowodowali, że no, udało się doprowadzić do tego pierwszego śledztwa, udało się tam do czegoś zmuszać organ. Nie będę wchodził tutaj w te szczegóły, natomiast po kilku latach, po pewnym czasie, gdy to i wysiłki nasze poszły na marne, gdy prokuratura, policja nie chciały tej sprawy wyjaśnić, gdy nie wyjaśniały, po jakimś czasie no, to grono się wykruszało. Ja myślę, że no, właśnie z powodu tego, czy jest tego 1 sierpnia, gdy Jarka ostatni zobaczyłem, po prostu czułem, że nie mogę tego zostawić. Ja cały czas przez lata, czasem mając opinię wariata jakiegoś, no świrniętego na tym punkcie, że stary, no to mijają lata, tutaj nic nie wyjaśniono, śledztwo umorzone, no ja cały czas starałem się, próbowałem, podejmowałem jakieś próby. No było to coś, co no zostało we mnie i stwierdziłem, że ja generalnie tak funkcjonuję jako dziennikarz. Są tematy, którymi zajmuję się wiele, wiele lat i to
ten,
jest
ten
jedna,
temat powraca do ciebie cały czas.
I to jest
czas,
jedna z takich
czas.
Spraw i dlatego zajmowałem się i zajmuję się do dzisiaj.
Pytam, czy to cię zmieniło też jako człowieka? Mówisz, że na przykład od tej sprawy nauczyłeś się występować publicznie.
Znaczy, no zmieniło mnie z pewnością. Ja byłem, no w latach 90., kto mnie pamięta, jeszcze to byłem człowiekiem, który no, miał problemy. Jakbyśmy teraz spotkali się w radiu, to naprawdę zacinałem się, stresowałem ogromnie. Bywało, że zaczynałem się tak jąkać, że nie mogłem dokończyć wypowiedzi. Natomiast później, w tej fazie, to już w latach 2000, gdy zauważyliśmy, że no ważne jest dotarcie do mediów, uderzenie, nagłośnienie tego jak najbardziej, to, no nie wiem, to pewnego dnia ja się zdziwiłem, że mówię normalnie, swobodnie, tak jakby nie było żadnego i generalnie sprawa Jarka mnie od tej strony otworzyła i przestałem się jąkać. To po prostu zniknęło. Także no jest wiele takich elementów, chociaż no to nie jest nic takiego ważnego, natomiast niewątpliwie wpłynęła na moje życie. Bardzo, bardzo. I dziennikarskie, i osobiste także.
Za kilka dni kolejna rocznica, 32. rocznica porwania Jarka Ziętary. 1 września.
Tak, 1 września spotkamy się o godzinie 9 na ulicy Kolejowej 49 przed domem, w którym Jarek Ziętara mieszkał.
Blisko bardzo, tutaj
tak,
radia.
Na Łazarzu. Tam jest tablica poświęcona Jarkowi Ziętarze od 2016 roku. No i pokażemy, że o nim pamiętamy. Minęło 32 lata, zostało 8 lat do przedawnienia tej zbrodni. Mamy nadzieję i ciągle staramy się, żeby organy ścigania doprowadziły do tego, żeby sprawcy nie pozostali bezkarni, ponieważ no nie można tego tak zostawić. I to będzie taki dzień, w którym będziemy o Jarku Ziętarze pamiętać. Zapraszam wszystkich do udziału o godzinie 9, Kolejowa 49.
Życzmy sobie, żeby ten wyścig z czasem wygrać, żeby to się udało. Krzysztof Kaźmierczak, dziennikarz Telewizji Polskiej, dziennikarz śledczy. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję Państwu.
Jeden dzień z życia.